Jak świat światem, człowiekowi zawsze sens powiek spędzała płciowość. Kocha czy nie kocha? A jeżeli nie kocha, to co zrobi, żeby pokochał? A jeżeli już pokocha, to jak jemu męskości, a jej żywiołowości dodać? Wiara czyniła cuda. Cóż więc radziły wierzenia, magia i medycyna ludowa na stosunki miłosne? Zapnijcie pasy, bo dzisiaj porozmawiamy o afrodyzjakach. Ale nie tych współczesnych, tylko dawnych. Takich, które stosowały nasze babcie, prababcie, nasi pradziadkowie, pra, 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 pra i inni pra na miłość, na przyciągnięcie miłości, zatrzymanie, utrzymanie i wzmocnienie. Na wstępie wyjaśnijmy sobie, czymże są rzeczone afrodyzjaki. O ile dzisiaj mówimy o takich substancjach, które mają działać wyłącznie fizycznie, wpływać na nasz popęd, chuć, ale w taki sposób fizyczny, żebyśmy mogli stanąć do zadania, o tyle dawniej o afrodyzjakach mówiło się także w sytuacjach, kiedy chodziło o uczucie. Czyli już nie tylko fizyczność, nie tylko możliwość spłodzenia dzieci, bo przecież o to chodziło, ale również przyciągnięcie tego wymarzonego, bądź tej wymarzonej partnerki, partnera życiowego. Taka była rola afrodyzjaków. Podwójna. I wśród afrodyzjaków głównie, choć nie wyłącznie, chodziło o rośliny. I o tych roślinach dzisiaj porozmawiamy, bo to jest niesamowicie ciekawy temat. Bronisław Gustawicz w wydanych pod koniec XIX wieku podaniach, przesądach, gadkach i nazwach ludowych w dziedzinie przyrody pisał tak. Wreszcie mamy zioła przyspieszające albo zamężcie, albo też zbliżenie się i stałe pozyskanie kochanka lub kochanki, lub też rozerwanie stosunków. Tutaj zatem najcenniejszymi ziółmi są bratki, głuk, leszczyna lub pszczyk. Bratki posiadały ponoć moc tak silnie do siebie pociągającą, że dziewczęta chcące się przypodobać i rozkochać w sobie kogoś, miały sokiem z ziela smarować brwi. Z kolei z głogu się wróżyło. I była na przykład taka wróżba, że dzień przed świętami, czyli w Wigilię Świąt, a wiadomo, że w Wigilię różnego rodzaju świąt, zioła, rośliny, generalnie świat magiczny był najmocniejszy, więc w Wigilię Świąt, czy to kupal nocnych, czy to wielkanocnych, czy to świąt zimowych, dziewczyny udawały się do lasu i zbierały głogowe gałęzie. I gdy wróciły do domu i pokazały matce, bądź też starszej kobiecie, która była w domu, te gałązki, to ta kobieta zaczynała liczyć. I jeżeli któraś z dziewczyn przynosiła nieparzystą liczbę gałązek, ta mogła się szykować do wesela. Liczyć nie potrafiła, ale do ślubu mogła stanąć. A jeszcze taka ciekawostka. Jeżeli dziewczyna, wracając z tego lasu, z tymi gałązkami głogowymi, odnalazła kwiat leszczyny, to mogła sobie gratulować udanego życia już na wstępie, bo gdyż jakoż, ponieważ uważało się, że taki kwiat leszczyny wróżył szczęście w małżeństwie. Obczajcie sobie, jak wygląda kwiat leszczyny i poszukajcie. Natomiast jeżeli chodzi o lubczyk, owe ziele miłości, to do tej pory gdzieś mamy taką mglistą świadomość, że lubczyk był uważany za afrodyzjak. I być może niektórym się myli, że on jest afrodyzjakiem. Niestety badania tego nie potwierdzają, aczkolwiek wiara w to, że lubczyk faktycznie był zielem miłości, powodującym zakochanie się, była bardzo, bardzo mocna. I lubczyk ludowy w magii serca ma bardzo długą historię. O stosowaniu tej rośliny na ziemiach polskich pisano już w XV-XVI wieku. Najciekawsze jest to, że wierzenia przetrwały nawet do czasów współczesnych. W archiwum etnolingwistycznym przy Lubelskim Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się na temat lubczyku na przykład taki tekst. I tu cytuję. No jak kawaler jakiś przychodził, to mu dała lubczyku, żeby on się już ożenił. No i on tak za nią latał, aż się ożenił. Koniec cytatu. Wspomnienia to badacze zanotowali w badaniach terenowych pod koniec zeszłego stulecia. Wiara w magiczne zdolności lubczyków była wszechpotężna. Z odwaru przyrządzano napoje miłosne, suszone liście rośliny noszono przy sobie, albo po kryjomu wszywano ukochanym za kołnierz. Lub też w wersji uproszczonej po prostu dorzucano do jadła. Małe dzieci kąpano w lubczykowych naparach dla powodzenia w przyszłych małżeństwach, a pannom młodym przyczepiano lubczyk do sukien. Natomiast starszym związkom zalecano spożycie rośliny dla podniesienia libida. Oczywistym jest też, że lubczyk wchodził w skład wianków wyplatanych przez dziewczęta na specjalne okazje. Ślub, kupalnockę, Matki Boskiej Dzielnej. No i to był oczywiście popis magii miłosnej, bo każda roślina w wieńcu była coś, każda z nich coś oznaczała, każda wnosiła jakiś symbol. No i tak lubczyk oczywiście miał wzbudzać miłość. Bylica złu się sprzeciwiała i powstrzymywała zło życzenia. Rozchodnik, aby pary powstawały trwałe i nie myślały o rozchodzeniu się. Oczywiście obowiązkowo była macierzanka, bo od burz życiowych chroniła. Natomiast werbena, co ją wykopywano raz do roku w czasie wschody planety Wenery, obowiązkowo, miało pobudzać miłość. Ruta, aby nieść ją na główce do upragnionego zamęścia, a nie siać w kolejnym roku w ogródku, czekając na kawalera. W ogóle z rutą też była bardzo ciekawa historia, bo tą roślinę co roku zasiewano od nowa i zasiewano zwłaszcza przy chatach, w których mieszkała panna na wydaniu. I najczęściej robiła to właśnie dziewczyna młoda. Zasiewała tą rutkę, bo kolor ruty jest bardzo wyraźny, widoczny z daleka, tak żeby kawaler bądź też wysłannicy tego kawalera, jak zobaczą, że w ogródku przy chacie rośnie ruta, to znaczy, że tam jest dziewczyna, którą można rozpatrywać do ewentualnej żeniaczki. Tak. I w związku z tym ruta była takim panieńskim zielem trochę. Była dodawana oczywiście do wianków ślubnych, ale istniało również takie przekleństwo. Jak jakiejś dziewczynie, którejś dziewczynie życzyło się źle, to mówiło się, obyś długo rutkę siała. To znaczy, obyś długo została w staropanieństwie. O tym, że życie to nie jest bajka i nie kończy się w momencie ślubu słodkim, jeżeli długo i szczęśliwie, najlepiej świadczy układ w dawnych zielnikach. Szalenie ważne miejsce zajmowały tam rozdziały, które były zatytułowane Afrodizjaka. Spisane tam środki miały zaradzić na bolączki, które dotykały człowieka w małżeńskiej alkowie. I tak na przykład Józef Rostafiński w Zielniku Czarodziejskim pisał, co cytuję, panny albo niewiastę we Włoszech dają mężom korzeń z lisich jajek, starty na proch z mlekiem koziem dla pobudzenia chciwości cielesnej. No i teraz pytanie, co to są lisie jajka? Lisimi jajkami, którymi ze względu na jajowaty kształt bulwek nazywano storczyki. One były niezwykłą gratką dla małżeńskiego pożycia. Oczywiście o ile się wiedziało, jak z tych dobrodziejstw rośliny korzystać. Otóż, jak pisze dalej autor, storczyki mają dwie bulwki, z których jedna młoda i jędrna daje pęd kwiatonośny. Druga, która kwitła w zeszłym roku, jest zwiędła. Po przekwitnięciu stara bulwa marnieje ze szczętem, latosia wydaje nową na następny rok, w którym sama stanie się zwiędła i zmarniała. No więc życzoną chciwość cielesną pobudzała mikstura z młodego korzenia, z tej nowej, świeżej, jędrnej bulwki. Natomiast stara bulwka działała przeciwnie, jak anafrodyzjak, więc żeby się nie chciało. Ale nie dość to. Storczyk nie tylko pity, ale i przez wąchanie i noszenie w ręku jest afrodizjakum. Tak się pisało i tak się mówiło. Podobne właściwości przypisywano dawniej szeregowi roślin. Już sama ich obecność w przestrzeni człowieka miała zapewnić wigor i powodzenie w sprawach alkowy. I tak na przykład krzaczek bylicy Bożego Drzewka wystarczyło położyć pod poduszką. Niezwykłą moc pobudzania miał mieć noszony przy sobie korzeń arcydzięgla. O ile oczywiście został nakopany pod bykiem, czyli między 19 kwietnia a 20 maja. Przez samą swą woń pobudzać miała Ruta zwyczajna, ale wyłącznie kobiety. Często też mówiło się, aby wzmocnić pożycie małżeńskie, albo aby usprawnić, aby odbywało się częściej, to należało położyć w miejscu wyraźnym, na przykład pod poduszką, na poduszce, pod jakimś okryciem, tak żeby było czuć, listek mięty. Listek mięty, generalnie mięta, rzeczywiście posiada olejki eteryczne, które delikatnie pobudzają, ale też sprawiają, że zmniejsza się ból. Ból głowy. Warto wziąć to sobie pod uwagę. Za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków uważano zapaliczkę. Roślinę pochodzącą z basenu Morza Śródziemnego. Lepiej przedstawi ją pewna historia. Absolutnie historycznie prawdziwa. Otóż jednym z najbardziej nieszczęśliwych władców w historii Polski prawdopodobnie był Stefan Batory. Ożeniony w wieku 40 lat z 10 lat starszą Anną Jagiellonką, która, jak twierdzą biografowie, była nie tylko starą panną, ale i dewotką, nie był specjalnie za szczęśliwy. Dodatkowo, jak również potwierdzają źródła historyczne, Anna Jagiellonka miała problemy zdrowotne. Cierpiała na reumatyzm, co bardzo mocno ograniczało jej poruszanie się. I miała też bardzo mocny problem z próchnicą. Więc wespół, zespół, wszystkie te ograniczenia sprawiały, że władca nie był zbyt chętny, zbyt zainteresowany. No, ale ród należało przedłużyć. A przynajmniej spróbować. Czyżby zepsucie małżeńskie było skutkiem niecnych czarów? Żyjący i aktywnie działający w owym czasie Sereniusz miał na tego rodzaju magiczną przypadłość równie magiczny sposób. Odpowiedniego dnia, to znaczy w miesiącu, dziś, który był w 10 domu, w stopniu 11 lwa niebieskiego, a Wenus w wadze, tego dnia należało wykopać korzeń wspomnianej wcześniej zapaliczki, następnie związać surowiec po 3, a każdy pęk umieścić w osobnej czystej chustce i zawiesić małżonkom na szyjach po takim talizmanie. Jeżeli ten sposób nie pomógł, to sięgano po mocniejszy. Ziele zapaliczki ucierano z solą i pieprzem na proszek, który małżonkowie mieli dodawać do posiłków. On dzięki temu zyskiwał mocny wigor, a ona wymierne korzyści. Zielnik proponował też małżonkom alternatywną kurację. Istniała pewna roślina z rodzaju zapaliczek, nazywana też zapaliczką cuchnącą, smrodzieńcem albo czartowym łajnem. I wszystkie te przydomki były nieprzypadkowe. Roślina pochodziła z Persji i do Europy transportowano ją statkami. Podobno fetor tej rośliny był tak wielki, że aby przetransportować ją i przy okazji nie udusić marynarzy smrodem, to wywieszano ją albo za burtą, albo podwieszano bardzo wysoko na maszcie, żeby nie czuć tego zapachu. Nie wiadomo, jak kochankowie reagowali na odór przypominający nieświeży czosnek zmieszany z zapachem cebuli. W każdym razie sok z korzenia zapaliczki cuchnącej mieli mieszać z bobrowym sadłem i spodziewać się efektu w postaci wyśmienitego pobudzenia, umożliwiającego zapadnienie dziećmi. Nie wiadomo niestety do końca, jaki skutek odniosła kuracja w przypadku Stefana Batorego i Anny Jagiellonki, bo gdyż jakoż ponieważ małżonka stanęła na kobiercu już po menopauzie, więc skora do płodzenia dzieci już nie była. Natomiast Stefan Batory przy każdej możliwej okazji uciekał na wojnę, więc tutaj drogi małżonków mocno się rozchodziły, aczkolwiek, jak głoszą plotki, w ciągu 10 lat związku pożycie odbyło się kilka razy, a na pewno małżeństwo zostało skonsumowane. Tak jeszcze na zakończenie, wracając do roślin stosowanych w magii ludowej, do naszych rodzimych, lokalnych roślin. To jeżeli ktoś odczuwał na sobie czar lubszczyku, a lubszczykami nazywano dawniej właśnie afrodyzjaki, jeżeli odczuwał na sobie więc tą moc miłosnego ziela, to mógł czar odwrócić. I żeby to zrobić, należało wykąpać się we wrotyczu. Wtedy czary miłosne się nie imały. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zostawiajcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dbajcie o siebie i kochajcie się. Pa, pa.